Witaj, słuchasz podcastu z serii o rozwoju ludzi profesjonalnie, wydawanego przez Talent Development Institute. I przed nami odcinek numer 7, w którym mówię o tym, jak HR i menadżer może pomóc pracownikom budować ich odporność psychiczną. Witaj w serii podcastów Talent Development Institute. Ja nazywam się Ela Krokosz i od ponad 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją – rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami ludzi w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał, niż nam się wydaje. Współpracując od wielu lat z najlepszymi firmami, organizacjami w ramach Talent Development Institute, rozwijając menedżerów i pracowników, naszą misją jest budowanie kultury organizacyjnej, pełnej zaangażowania, pasji i poczucia sensu dla każdego człowieka. Celem podcastu w serii o rozwoju ludzi profesjonalnie jest dzielenie się najlepszymi praktykami w tym temacie, stosowanymi zarówno przez nas, jak i organizacje, oraz szukanie najlepszych sposobów, metod prowadzących do tego, aby każdy z nas miał szansę w pełni rozwinąć swój potencjał. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii podcastów. I jak też ze wstępu wiesz, głównym założeniem tych podcastów jest zapraszanie różnych praktyków, różnych gości do tego, żeby dzielić się z Tobą wiedzą dotyczącą tego, w jaki sposób faktycznie, w jak najbardziej profesjonalny sposób rozwijać ludzi. I myślę też, że masz pełną świadomość tego, że rozwój naszych ludzi w tym momencie zszedł na nawet nie drugą pozycję, ale zdecydowanie zszedł dużo, dużo, dużo niżej, jeśli chodzi o nasze obecne priorytety biznesowe. I to widzę nie tylko oczywiście po zmniejszonej ilości szkoleń, jeżeli nadal coś się utrzymuje, to bardziej wsparcie indywidualne, ale widzę też po reakcjach moich gości na nagranie podcastu. Trzy fantastyczne osoby, które zaplanowałam na kolejne odcinki podcastów, powiedziały: Ela, ja z wielką przyjemnością wystąpię w tym podcaście, ale to nie jest właściwy moment, bo na przykład jak mam teraz opowiadać o funkcji Learning and Development, na czym ona polega, jaka jest jej idea, co należy robić, jeśli chodzi o Learning and Development, kiedy w tym momencie ja nawet nie wiem, jak mocno będziemy w stanie wspierać naszych ludzi rozwojowo. W związku z tym byłoby to tak naprawdę nie taktem opowiadanie o tych rzeczach właśnie związanych z rozwojem, kiedy my na razie mierzymy się z chorobą, z pandemią, z tym, że nie wiemy tak naprawdę, w którą stronę ten nasz biznes pójdzie. I mocno mnie to zastanowiło i się zastanowiłam, okej, to w takim razie co powinno być tematem najbliższego podcastu o rozwoju ludzi profesjonalnie, kiedy dokładnie z takimi wyzwaniami musi się teraz mierzyć biznes? A moją intencją wszystkich tych podcastów o rozwoju ludzi profesjonalnie jest to, aby temat, który poruszamy, był tematem, który możesz wykorzystać, który możesz zastosować u siebie w organizacji. I dlatego też pomyślałam, że może to jest dobry moment na to, żeby właśnie w tym okresie powiedzieć o temacie, który nie jest rozwojowy, bo to jak popatrzysz, jak HR czy menadżer może pomóc budować odporność psychiczną pracowników, to my nie mówimy tutaj o rozwoju jako takim. Owszem, my możemy rozwijać odporność psychiczną i o tym za moment powiem, ale ogólnie tu nie o rozwój chodzi. Tu chodzi o udzielenie wsparcia, które pomoże naszym ludziom w tej sytuacji jak najlepiej się odnaleźć. I ja miałam taką ogromną przyjemność w ciągu ostatniego miesiąca poprowadzić dwukrotnie webinar właśnie na ten sam temat. I to był bezpłatny webinar, który ściągnął prawie 400 osób, które z wielką chęcią wyraziły opinię, że to jest temat jak najbardziej na czasie i na ten temat chcą się więcej dowiedzieć. I pomyślałam sobie, że w takim razie może Ty nie brałeś czy nie brałaś udziału w tym webinarze i dostęp do nagrania z webinaru już tak naprawdę wygasł, to być może aż żal by było, żeby tej wiedzy nie utrzymać, bo może być wiele innych osób, które muszą się dowiedzieć, co możemy zrobić, żeby pomóc naszym pracownikom. I w takim razie pomyślałam, że właśnie tematem tego kolejnego podcastu z serii o rozwoju ludzi profesjonalnie jest temat tego webinaru, czyli jak HR i menadżer może pomóc budować odporność psychiczną pracowników. I co by nie nagrywać tego podcastu raz jeszcze, to ten podcast posłuchasz w formie webinaru, który poprowadziłam. Godzinny webinar, który mam nadzieję będzie dla Ciebie naprawdę inspiracją i wsparciem właśnie w kontekście tego, że skoro rozwój nie jest naszym priorytetem w tym momencie, to gdyby popatrzeć na to, że tu nie o rozwój chodzi, ale o wsparcie naszych ludzi, to mam nadzieję, że właśnie ta tematyka, którą się z Tobą dzielę, będzie taką rolę pełniła. Rolę wsparcia dla Ciebie i dla Twoich ludzi. Także gorąco Ci polecam ten webinar, który dla Ciebie przygotowałam i udostępniam w formie podcastu, czyli nie jest on ograniczony, że za 3 czy 4 dni nagranie wygaśnie, tak jak było w przypadku webinaru, tylko do tego podcastu możesz wrócić zawsze. Ja jeszcze podkreślę tylko jedną rzecz, zanim przejdziesz już do słuchania webinaru. Ja naprawdę uważam, że faktycznie w tym momencie to nie jest dobry okres na szkolenia. I ja jestem bardzo ciekawa tego, jak długo nie będzie to dobry okres na to, żeby szkolić ludzi. Ale z drugiej strony powiem, że to jest bardzo ważny okres do tego, żeby wzmacniać ludzi i nie rozwijać dla samego rozwoju, ale właśnie teraz dawać im kompetencje i wiedzę do tego, żeby radzić sobie nie tylko z pandemią, bo ona prawdopodobnie, za to trzymam ogromnie kciuki, się skończy, ale niestety obawiam się, że to, co przyjdzie po niej, kryzys, wyzwania, wcale nie będzie dużo prostsze. W związku z tym zdecydowanie uważam, że to jest naprawdę nasza odpowiedzialność osób, które zajmują się rozwojem ludzi, pomyślenie o takich działaniach, które mogą budować i wzmacniać naszych ludzi. Co jest też ciekawe, na koniec powiem, że ten okres pandemii, ten okres takiego wyciszenia dla mnie osobiście też pozwolił mi skupić się na obszarach, na działaniach, które czuję teraz są najbardziej potrzebne. I dla osób indywidualnych uruchamiam już od maja program, który prowadzi druga jakby moja marka, czyli TDI School of Coaching. I to jest typowy program, w którym pracujemy indywidualnie nad osobami, między innymi właśnie nad budowaniem ich odporności psychicznej. Więcej o tym programie, jeśli jesteś zainteresowany, czy zainteresowana dla siebie, żeby siebie rozwijać, ale być może właśnie udzielając takiego wsparcia indywidualnego dla Twoich ludzi, możesz znaleźć na www.tdischoolofcoaching.pl/self-coaching-program. A teraz już życzę Ci dobrego słuchania tego materiału.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Wybiła godzina 10, w związku z tym punktualnie rozpoczynam webinar, dlatego że staram się trzymać zawsze czasu, który deklaruję też moim uczestnikom szkolenia. Widzę, że jeszcze dołączacie, także jak najbardziej możecie dołączać, natomiast my startujemy dokładnie punktualnie. Widzę, że dajecie mi już znać, że pewnie mnie słychać, rozumiem, że witaj, hej, oznacza, że mnie słychać, jakby ktoś mi dał znać, że na pewno wszystko w porządku, tak, jest okej, wszystko słychać. Witam Was bardzo serdecznie, ja się nazywam Ela Krokosz i będę miała wielką przyjemność prowadzić nieprosty webinar, od razu też tak powiem. Jak HR może pomóc budować odporność psychiczną pracowników? Niesamowicie istotny webinar. Dlaczego mówię, że nieprosty? Dlatego, że jesteśmy w dosyć trudnej sytuacji. Podejrzewam, że każdy z Was, który jest tutaj na tym webinarze, też czeka na pewnego rodzaju wskazówki, jak pomóc naszym pracownikom. I mam nadzieję, że w czasie tego webinaru właśnie uda mi się wiele rzeczy Wam przekazać. Zaraz powiem, jaki będzie cel, jakie są cele webinaru i jaki będzie program tego webinaru. Ja wiem też, że było ogromne zainteresowanie tym webinarem. Prosiłam Was o wybór między tym webinarem a innym i zdecydowana większość z Was powiedziała, to jest to, czego potrzebujemy w tym momencie. Wiem też, patrząc na listę, że mamy tutaj nie tylko przedstawicieli HR, jak też ten tytuł tutaj wskazuje, dlatego też będę się także odnosić w ogóle do menadżerów, jak my jako HR-zy, ale też jako menadżerowie możemy pomóc budować odporność psychiczną naszych pracowników. Może słów kilka i jeszcze powiem właśnie, jakie sobie cele postawiłam na ten webinar. Mamy godzinę. Na temat odporności psychicznej ja prowadzę całe szkolenia, natomiast my mamy godzinę. W związku z tym ja sobie postawiłam takie trzy następujące cele. A więc tak, po pierwsze chciałabym w takiej pigułce przekazać Wam pewną wiedzę z perspektywy, czym jest odporność psychiczna i w związku z tym, jak tak naprawdę można, jak badania pokazują, można nad tym pracować. Drugi cel, jaki sobie stawiam tak naprawdę na ten webinar, to jest inspiracja i pomysły dla Was. Inspiracja na to, co z tych rzeczy, o których będę opowiadać, możecie wdrożyć do siebie. Oczywiście powiedzmy sobie bardzo otwarcie, słuchajcie, tak jak każdy z nas jest różnym człowiekiem, tak samo wasi ludzie mogą być bardzo różni i bardzo różnych rzeczy potrzebować, także nie można jednej sztampy przyłożyć, ale szczerze wierzę, że wiele z tych rzeczy, które dla Was przygotowałam, będzie dla Was naprawdę inspiracją i może być pomocą. Dlatego, że trzeci mój cel to jest naprawdę wsparcie Was, dlatego że ja uważam, że jako HR albo jako menadżer to jest ogromny test w tym momencie, bo dobre związki poznajecie po kryzysach i tak samo dobrych HR-ów albo dobrych menadżerów ocenia się po tym, w jaki sposób pomagają przejść trudną sytuację. Także ja zdecydowanie, takie jest też takie moje założenie na ten webinar, chciałabym, żeby ten webinar był dla Was też tak naprawdę wsparciem. Kilka słów organizacyjnych, a więc tak, po pierwsze mamy 60 minut, także będę się starała, znaczy na pewno się zmieszczę w 60 minutach, jeśli chodzi o moją prezentację. Jeśli chodzi o pytania, zazwyczaj ci z Was, co biorą udział już w którymś webinarze z mojej strony, to wiecie, że za moment wyłączę czat z różnych powodów, no między innymi dlatego, żebym i ja się nie rozpraszała, zerkając właśnie na Wasze komentarze, ale i żebyście Wy się nie rozpraszali. W związku z tym w ten sposób to poprowadzimy, że ja przeprowadzę Was przez całą tą zawartość merytoryczną, to co chcę Wam pokazać, a poproszę Was o to, żebyście zatrzymali swoje pytania na koniec, czyli ja później włączę nasz czat ponownie i wtedy z wielką chęcią jakby posłucham Waszych pytań, Waszych komentarzy, bo to też zapytam, ale też od razu dodam, słuchajcie, że tak jak na LinkedIn reklamowaliśmy ten webinar, informowaliśmy o tym webinarze, on miał ogromne zasięgi, chyba jeszcze żaden webinar z naszej strony nie miał takich zasięgów jak ten post. I tak samo umieścimy kolejny post, w którym poprosimy Was właśnie też o komentowanie tam, bo tutaj, ponieważ ten webinar jest nagrywany i obiecałam Wam, że każdy z Was, kto jest zapisany, także dostaniecie nagranie. Możecie je też przekazać, jak zobaczycie też ten webinar, nagranie innym osobom, także będziemy dlatego starali się jakby tutaj dobrze zarządzić czasem. Co jest też istotne, ja do tego jeszcze wrócę, po tym, na końcu webinaru powiem o e-mailu, który dostaniecie jako dodatkowe wsparcie, dlatego że tak jak powiedziałam, mamy godzinę, w związku z tym też nie jesteśmy w stanie wszystkiego przekazać, ale e-mail, gdzie będziecie mieli dodatkowe materiały, które możecie właśnie wykorzystać do pracy z Waszymi ludźmi. Także ja ze swojej strony, jeśli pozwolicie, zrobię już tą brutalną rzecz, a mianowicie wyłączę Wam możliwość komentowania, także w tym momencie już nie możecie komentować, ale tak jak mówię, pod koniec webinaru z powrotem do tego wrócę. Jaki program? A mianowicie chciałam tak po pierwsze Wam powiedzieć, poprosić Was, żebyśmy się wszyscy na moment w tym wszystkim zatrzymali i tak popatrzyli naprawdę trochę z boku, co się dzieje. Dlatego, że to, co się dzieje, ma wielki wpływ na to, co powinniśmy dalej zrobić. Potem chciałabym powiedzieć kilka słów o potrzebach ludzi, tak? Bo my tutaj mówimy o budowaniu odporności psychicznej naszych pracowników, w związku z tym musimy się zastanowić, nawet z psychologicznego punktu widzenia, jakie potrzeby w tym momencie tak naprawdę ludzie mają. I potem przejdziemy sobie do terminologii, która się nazywa odporność psychiczna. Dlatego mówię terminologia, dlatego że to jest faktycznie pewna terminologia, która się używa, pewna, jakbym to nazwała, zjawisko, jakby tak można to też powiedzieć, które mówi, że jest coś takiego jak odporność psychiczna i były robione różnego rodzaju badania, które pokazywały, jakie czynniki, dlatego to będzie kolejna rzecz, o której będziemy mówić, jakie elementy się składają na odporność psychiczną. I o nich Wam też trochę opowiem. No i oczywiście jak najbardziej będę to przeplatać tym, to co w związku z tym, czyli jak HR, czy jak menadżer, jeżeli jesteś tutaj też, ktoś z Was jest jako menadżer w swojej roli, co można w takim razie zrobić, żeby odpowiedzieć na te poszczególne elementy odporności psychicznej. Tak, jeszcze słów kilka na mój temat dla tych, którzy mnie nie znają. Ja mam to ogromne szczęście, że jak to zawsze mówię, że od ponad 20 lat robię to, co jest moją ogromną pasją. zajmuje się właśnie rozwojem ludzi w wielu krajach na całym świecie. Na dzień dzisiejszy koncentruje się na dwóch tematach: przywództwo i talenty. I mówiąc szczerze, to co my dzisiaj robimy, to my tak naprawdę testujemy nasze przywództwo. My się przyglądamy na ten trudny moment. Może on jest krótkofalowy, jakby on nie będzie miał być może, i za to trzymam ogromnie kciuki, że on się nie przeniesie w dłuższej perspektywie, ale powiedzmy sobie szczerze, że różnie to się może potoczyć. I to jest tak naprawdę dla mnie osobiście ten webinar jest o tym, jak przyjrzeć się z perspektywy też przywództwa, jak poprowadzić naszych ludzi w tych czasach. Jak też tutaj jest napisane, ja przez 5 lat pracowałam w Irlandii jako menadżer do spraw rozwoju w środku organizacji w AIB, w OMV branża paliwowa jako talent konsultant, ja też prowadzę zajęcia w ramach studiów Executive MBA, także z talent management i z leadershipu. I ostatnia rzecz, ja jestem certyfikowana w tej metodologii badającej właśnie odporność psychiczną i narzędzie MTQ, Mental Toughness Questionnaire. I co jest, nie chcę powiedzieć ciekawe, bo nie nazwałam tego ciekawością, ale kiedy robiłam tą certyfikację, to jeszcze kilka miesięcy temu, owszem, ludzie przechodzili przez ten MTQ-48, ale z takim zaciekawieniem i przyglądali się, w jaki sposób nadmiar obowiązków albo te struktury macierzowe, w których wielu z Was funkcjonuje, na nas oddziałuje, ale nikt się nie spodziewał, że my będziemy musieli się przyglądać odporności psychicznej z kompletnie innej strony. Co się dzieje? Słuchajcie, tak jak powiedziałam, zatrzymajmy się na moment i popatrzmy tak naprawdę, gdzie my w tym momencie jesteśmy. A więc tak, po pierwsze mamy pandemię koronawirusa. To oznacza dla nas wszystkich, bo my tak naprawdę patrzymy to, co w związku z tym, że każdy z nas i każdy z waszych ludzi w ogromnej mierze teraz przede wszystkim myśli o zdrowiu, tak? No bo jeżeli mamy pandemię, jeżeli mamy zagrożenie zdrowia, zagrożenie życia, jeszcze jesteśmy bombardowani ilością osób, które to dopiero to, co właśnie się zaraziły, ile osób umarło, to my naprawdę w ogromnej mierze mentalnie jesteśmy w sferze zdrowia. A tu nam każą pracować, tu mówimy o biznesie i zobaczcie, można by było się zastanawiać, po co nam taki webinar dzisiaj, jak budować odporność psychiczną pracowników. Dlatego, że ten biznes musi dalej funkcjonować. I mamy jakby dwie bardzo ważne rzeczy do połączenia. Z jednej strony dbanie o swoje życie, a z drugiej strony dbanie o dalsze życie, czyli trochę o utrzymanie biznesu. Druga rzecz, zobaczcie, co my mamy. My mamy w wielu miejscach na dzień dzisiejszy pracę zdalną. I co ona oznacza? Ona oznacza, że w trudnym czasie my jesteśmy izolowani. I teraz jak za moment odniesiemy się też do piramidy Maslowa, to zobaczcie, że jedną z podstawowych potrzeb, jaką mamy my jako ludzie, to jest przynależność. A my w trudniejszych czasach, gdzie nam wszyscy mówią, w trudnych czasach szukajcie wsparcia od innych, my mamy izolację, tak? Czyli jakby jesteśmy odizolowani od innych. My mamy na dzień dzisiejszy, albo wasi ludzie, zdecydowanie trudność teraz w koncentracji, bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli siedzisz w domu i masz na głowie też dzieci, które, z którym próbujesz pomóc w nauce, to w jaki sposób ty się skoncentrować też na biznesie? Mamy mnogość priorytetów, z jednej strony tak jak mówię, praca, z drugiej, z trzeciej strony dzieci i ja to słyszę od ludzi, którzy mówią, jak firmy mogą teraz cisnąć nas, dawać nam dodatkowe zadania, kiedy tak naprawdę mamy jeszcze dzieci na głowie i o swoje życie tak naprawdę się martwimy. Ale z drugiej strony takie jest trochę nasze zadanie, bo jeżeli my o to nie zadbamy, to co w związku z tym? I dlatego ten webinar tutaj dzisiaj mamy. I mamy, jak ja to nazywam, prawdziwą WUKę. WUKa, myślę, że większość z Was zna świat volatility, uncertainty, complexity i ambiguity. I dwa poprzednie webinary, które tutaj robiłam, to były o tym, jak budować ścieżki karier w WUKie. Dlaczego menadżer nie jest odpowiedzialny za rozwój ludzi? Czyli jak ludzie powinny zarządzać swoim rozwojem w świecie WUKa. Niedawno robiłam szkolenie na temat leadership essentials in WUKa. I to wszystko było taka miła WUKa. Ja to tak nazywam dzisiaj, patrząc z perspektywy, że to była taka miła WUKa, dlatego że o co by było gdyby, a tutaj różne priorytety, a my w tym momencie mamy prawdziwą WUKę, my naprawdę mamy volatility, czyli wielką zmienność, my naprawdę nie wiemy, jak się potoczy cała historia z koronawirusem, my mamy w ogromnej mierze WUKę, dlatego że jest nawet ta uncertainty, czyli ta ogromna niepewność, także dlatego ja tam dałam takie trzy znaki zapytania, że my teraz mierzymy się z prawdziwą WUKą. I idźmy dalej tak naprawdę w takim razie, to skoro mamy taką sytuację, To ja tutaj dałam symbol takiej szklanki, która przepięknie pokazuje, co się z nami dzieje jako z ludźmi, czego musimy być świadomi, jeśli chodzi także o naszych pracowników, jeśli chodzi o naszą siłę psychiczną. To jest takie ćwiczenie, które ja często też robię na szkoleniach, kiedy mówimy o odporności psychicznej. Wyobraźcie sobie, że ja was proszę o to, żeby podtrzymać tą szklankę na wyciągniętej ręce. Może tam nawet mamy trochę wody nalanej. I mówię, słuchaj, czy mógłbyś dla mnie podtrzymać tą szklankę na wyciągniętej ręce? Czy to jest okej? Okay? Ta osoba mówi, pewnie nie ma sprawy. Ja się pytam, czy to jest trudne? Ona mówi, nie, absolutnie, to Ela, to naprawdę nie ma żadnego wyzwania. Ja mówię, dobrze, to super. I ta osoba stoi z wyciągniętą ręką i trzyma tą szklankę. A życie toczy się dalej, czyli ja dalej prowadzę szkolenie, dalej o czymś opowiadam, a ta osoba cały czas ma za zadanie stać z wyciągniętą ręką, z tą szklanką. I zauważcie, co się dzieje, a mianowicie, że z czasem każdemu z nas zaczyna drętwieć ręka, tak? Dlatego, że to jest po prostu zmęczenie fizyczne ręki. Niektórzy z nas są w stanie dłużej trzymać tą rękę, a inni krócej. I o ile jest to dla nas tak oczywiste, że jest coś takiego jak siła fizyczna, siła mięśnia, że jakby dłużej nie potrzymamy tej szklanki, że jakby w miarę jak trzymamy długo tą szklankę, to ta ręka, że tak powiem, nam opada, o tyle bardzo często jest nam trudno zrozumieć, że jest coś takiego jak siła psychiczna. I to wszystko, o czym powiedziałam przed chwilą, i pandemii, o tym, jak jesteśmy bombardowani tymi wiadomościami zdrowotnymi, o wyzwaniach biznesowych, o tym, że nie wiemy, w którą stronę ten biznes pójdzie, i tak dalej, to jest jak trzymanie tej ręki wyciągniętej, która właśnie w miarę czasu, im dłużej to wszystko trwa, im więcej czynników się pojawia na tej ręce, tym bardziej ta nasza siła psychiczna tak naprawdę spada. I to jest tak strasznie istotne zrozumieć, że nawet jeżeli wasi ludzie ogólnie super sobie radzą z taką sytuacją, im dłużej to będzie trwać, tym bardziej będzie to naprawdę miało wpływ na ich siłę psychiczną, o czym się tak mało mówi, że jest coś takiego jak siła psychiczna. I teraz popatrzmy sobie, jakie mają potrzeby ludzie w zmianie. I teraz od drugiego punktu do siódmego, to są rzeczy, o których się mówi, jak się robi szkolenia z zarządzania zmianą. Ja powiedziałam o punkcie pierwszym, dlatego że my mamy specyficzną zmianę. My nawet nie mamy zmiany i to jest właśnie ta trudność. My mamy tą włókę, czyli my nawet nie wiemy, co się zmieni, co jest jeszcze trudniejsze. Ale nawet w zmianie, zobaczcie od strony psychologicznej, co się dzieje z ludźmi. A więc tak, po pierwsze podstawowe pytanie, na które ludzie w tym momencie szukają odpowiedzi i jej nie mają i długo jej jeszcze pewnie nie dostaną. Czy będę zdrowy? Tak? Dzisiaj jestem zdrowy, ale czy jutro będę zdrowy? I potem się zaczynają wszelkie pytania, na które na dzień dzisiejszy ludzie albo już niektórzy z waszych ludzi sobie zadają te pytania, albo zaczną sobie za moment zadawać, czy ja będę mieć pracę? Jak już minie ta cała sytuacja związana typowo z pandemią, jak to się odbije na naszym biznesie? Ale nikt się nie interesuje, jak firma przeżyje. Wszyscy się interesują, czy ja będę mieć pracę. Jakie będą konsekwencje finansowe dla mnie tej sytuacji? Tak? Czy ja mam poduszkę zbudowaną finansową? Czy moje wynagrodzenie zostanie obniżone? Dopiero później się zastanawiam, ciekawe, czy mój menadżer się zmieni, tak? Bo dotychczas mam z nim pewną relację. Idąc dalej, ciekawe, czy mój zespół zostanie utrzymany w tej samej formie. Idąc dalej, ciekawe, czy będziemy się zajmować tym samym. I kiedy tak naprawdę to nastąpi? I to jest bardzo istotne, żeby rozumieć, że dokładnie na tym, jakby na tym poziomie, tak krok po kroku ludzie potrzebują odpowiedzi, na które my, powiedzmy sobie szczerze, nie mamy 100% odpowiedzi. Idźmy dalej. Popatrzcie jeszcze, piramida Maslowa, myślę, że wszyscy ją przepięknie rozumieją i jakby nie muszę tutaj bardzo dużo tłumaczyć, natomiast chcę wam coś pokazać. Przez długi czas ostatnio mieliśmy do czynienia, a patrzyłam też, kto bierze udział w tym webinarze. Większość z was pochodzi z dużych organizacji i mierzyliście się bardziej z tym wierzchołkiem. A mianowicie mieliście ludzi, którzy przede wszystkim myśleli o tym, jak zaspokoić swoją samorealizację. Tak? Mieliśmy rynek pracownika, gdzie ludzie myśleli przede wszystkim o tym, jak się rozwijać. Jak się tu nie rozwijam, to bach, przeskakuję gdziekolwiek indziej. I dwa moje ostatnie webinary, które właśnie były o tym, jak budować ścieżki rozwoju w świecie VUCA, były właśnie o tym, jak adresować potrzeby samorealizacji w świecie VUCA. Gdzie my jesteśmy teraz? Oczywiście, z jednej strony jesteśmy na samym dole, bo dbamy o zdrowie. To są potrzeby fizjologiczne i biologiczne. Ale oczywiście jesteśmy też na potrzebach bezpieczeństwa. Właśnie, czy będę mieć pracę, jak to się cała sytuacja potoczy. Ale przewrotne jest to, ja mówię, że to nie jest wcale takie proste, że myśmy w tym trójkącie spadli całkowicie tylko i wyłącznie na dół. Myśmy na moment na razie spadli, ale te potrzeby samorealizacji za moment zaczną się uaktywniać u ludzi i ludzie wpadną w pewnego rodzaju marazm, okej, zrobię tyle, ile trzeba po to, żeby jakby zapewnić sobie pewną jakby poduszkę bezpieczeństwa, ale w nich w środku, szczególnie w tych młodych ludziach, którzy nie mają ze sobą zbyt dużo takich doświadczeń kryzysowych, będzie się odzywać, Boże, ja tak naprawdę nie realizuję się w tej pracy, ale nie mogę jej zmienić, bo taki jest rynek. I tak dalej, i tak dalej. Także ja to lubię pokazać, że to wcale nie jest tak, że ta góra już nie jest dla nas istotna. Zobaczcie, to co powiedziałam. My jako ludzie jesteśmy ssakami, w związku z tym my lubimy do czegoś przynależeć. A gdzie siedzimy teraz? W domach, tak? Albo w biurach, wyizolowanie całkowicie. Ja jak wspomniałam, do Was przyjdzie webinar, znaczy e-mail z dodatkowym webinarem. Ja nagrałam dla Waszych ludzi materiał dodatkowy, ponieważ ten webinar jest tylko dla Was, dla menadżerów, dla HR-ów. Natomiast ja nagrałam dla Waszych ludzi taki webinar o tym, jak wzmacniać swoją pozycję zawodową właśnie teraz w trudnych czasach, gdzie pokazuję, jak dalej się rozwijać i dbać o bezpieczeństwo. To będzie e-mail, który do Was dodatkowo przyjdzie, potem Wam o tym powiem, ale tak jak mówię, to nie jest takie oczywiste, że góra tego trójkąta się kompletnie nie liczy. To co w związku z tym? I ja muszę powiedzieć tak, to jest webinar, jak budować odporność psychiczną. Natomiast ja chciałam powiedzieć o pewnych założeniach, o rzeczach, o których trzeba powiedzieć. A więc tak, po pierwsze, bez względu na to, jak za moment głęboko wejdziemy, czym jest odporność psychiczna, jakie mamy mieć pomysły na to, to powiedzmy sobie szczerze, że teraz najważniejsza jest empatia. I dlaczego to mocno tak podkreślam? Dlatego, że słyszałam i to jest, nawet nie chcę powiedzieć przerażające, może to jest jakby zanim przyzwyczajemy się do tej sytuacji, może to jest dosyć oczywiste. Zobaczcie, ja wiem, że są pewne takie firmy i to bardzo duże firmy, z którymi ja się też spotkałam, w których zamiast ludziom pozwolić jak najlepiej odnaleźć się w tej sytuacji i kiedy był początek tej całej sytuacji, to były firmy, które mówiły do ludzi, do swoich ludzi, nie będziecie pracować zdalnie, mimo że wtedy zostało ogłoszone, że dzieci nie będą chodzić do szkoły, czy do przedszkola, czy do żłobka. I teraz pytanie, kto się ma tymi dziećmi zająć? Opiekunka? Ale niektóre firmy mówiły, nie pójdziecie pracować z domu, bo w domu jak będziecie, to nie będziecie efektywni. Oczywiście, że będziemy mniej efektywni, no bo trzeba gdzieś połączyć te interesy, tak jak powiedziałam, różne priorytety. Ponieważ sytuacja się pogorszyła i jakby i firma mówiła, chcesz się zajmować dziećmi, weź swój zasiłek tak naprawdę opiekuńczy, który ci przysługuje. Jak mamy dzisiaj, ta sama firma mówi do tych samych ludzi, idźcie tak naprawdę i pracujcie z domu, wierzymy, że będziecie efektywni. Gdzie jest ta empatia? I dlatego mówię, że to jest fundament, cokolwiek my nie powiemy zamiast odporności, to jak nie ma podstawowej ludzkiej empatii do naszych ludzi, to w ogóle się nie bawmy we wzmacnianie odporności psychicznej. Po drugie, najważniejsze jest teraz wspieranie naszych ludzi. I ja tutaj nawet mówię, że potrzebne jest zaangażowanie w to wsparcie nie tylko HR, chociaż ten webinar jest głównie dla HR, ale w ogromnej mierze całej kadry menedżerskiej, dlatego że ja naprawdę uważam, że to jest test relacji, jakie dotychczas zbudowaliśmy i test relacji, jaka będzie po tym całym kryzysie. I z jednej strony powiedzmy sobie szczerze, tak jak nagrywałam webinar o rozwoju, powiedziałam odważnie, że menadżerowie nie są odpowiedzialni za rozwój ludzi, menadżerowie są odpowiedzialni za cele, które mają do osiągnięcia. I tak samo teraz jakby chciałabym na to zwrócić uwagę, że przecież w tej trudnej rzeczywistości biznesowej, bo my z jednej strony, tak jak powiedziałam, mamy pandemię, mamy sytuację zdrowotną, ale z drugiej strony mamy sytuację biznesową trudną. I teraz powiedzmy sobie szczerze, że będzie jeszcze większe obciążenie na menedżerach, jak te cele tak naprawdę osiągnąć ludźmi, którzy są w domu, ludźmi, którzy być może troszkę mniej pracują, albo być może ludźmi na zwolnieniach, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym naturalne jest to, że głównym interesem menadżera będzie dbanie o osiągnięcie tych celów. Ale ja to przywrotnie mówię, nie osiągniemy tych celów, jeżeli nie ma siły zasobów, które mają te cele osiągnąć. I dlatego tym bardziej mówię, że ta odporność psychiczna to nie jest miła rzecz, którą można dobudować u Twoich ludzi, ale to jest albo masz tą siłę w Twoich zasobach, albo jej nie ma. W związku z tym to, co możesz zrobić teraz jako menadżer, to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że teraz głaszczesz po głowie wszystkich ludzi, bo im bardzo współczujesz, tak? Bo z drugiej strony sobie mówisz hola, hola, mnie tu biznes za rezultaty rozliczy, tylko myślisz sobie, jeżeli ja ludzi nie wzmocnię, nie pomogę im, to mam słabe zasoby tak naprawdę do osiągnięcia moich celów. I tutaj piszę nawet uwagę na style przywódcze. I 6 stylów Golemana, myślę, że większość z Was też jest zaznajomiona z tą teorią, 6 stylów Golemana. I tam jest taki jeden styl, który się nazywa afiliacyjny. On chyba po polsku jest relacyjny. Powiem szczerze, że ja nie wiem, jak on brzmi dobrze po polsku, bo ja zazwyczaj po angielsku z tymi sześcioma stylami pracowałam. I afiliacyjny, ten relacyjny, to jest taki styl, w którym w pewnym sensie zapominasz o celach, a najważniejsza jest dla ciebie relacja. I teraz jeżeli sobie spojrzymy na rozkład stylów, jak one się rozkładają, szczególnie w Polsce, to afiliacyjny jest bardzo nisko. My jesteśmy jako grupa menedżerska mocno nastawieni na wizjonerski, na dyrektywny, chociaż ten dyrektywny też już trochę siada w zależności od kultury organizacyjnej, a więcej się wtedy wypycha demokratyczny, tak? Ale to są wszystko style, które są nastawione na zadania. Afiliacyjny styl, to jest styl nastawiony typowo na relacje. I bardzo długo toczyliśmy dyskusje z menedżerami, czy ten relacyjny, on w ogóle może dawać jakiekolwiek efekty, bo jakby w afiliacyjnym mówisz sobie, ok, efekty mogą poczekać. Ważniejsza jest empatia, ważniejsza jest relacja. Ale co się okazywało w badaniach, że w dłuższej perspektywie afiliacyjny pomagał budować takie relacje, że kiedy przychodziły trudne czasy, to ludzie robili dla ciebie rzeczy tylko dla ciebie, dlatego, że cię cenili. I umiejętność właśnie wykorzystania tego stylu i budowania relacji ludzkich będzie teraz w ogromnej mierze jakby potrzebna. I dlatego mówię, uwaga, szczególnie dla tych menadżerów, których typowym stylem było właśnie bam, 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 do przodu i realizacja zadań. Dlatego, że zgubicie ludzi za moment. I skoro mamy ten fundament, empatia najważniejsza, człowiek jest po tamtej stronie, nie pracownik, ale człowiek, to dopiero teraz możemy sobie powiedzieć, okej, a w jaki sposób można byłoby się przyjrzeć temu zjawisku, które się nazywa odporność psychiczną i jak tą wiedzę można by było jeszcze wykorzystać, żeby sobie lepiej w tych czasach pomóc. I wróćmy do tej szklanki. I jak mówiłam z tą wyciągniętą ręką, i że siła psychiczna jest obniżana poprzez stres. A czym jest stres? Stres to jest stan przeciążenia fizycznego i psychicznego. Stan przeciążenia. I trochę nasza rola jest taka, żeby jak najbardziej doprowadzać do tego, żeby tego przeciążenia nie było. Jak? No właśnie za pomocą wzmacniania ludzi odporności psychicznej. Odporność psychiczna to jest odpowiedź na stres. I zauważcie, że są ludzie, którzy lepiej znoszą obecną sytuację i są ludzie, którzy gorzej to znoszą. Są ludzie właśnie, którzy mają silniejszą odporność psychiczną i tacy, którzy mają słabszą odporność psychiczną. Dwóch panów, właśnie Clark i Strycharczyk, oni tak naprawdę przez długi czas zajmowali się tym, żeby zmierzyć, z jakich elementów składa się to zjawisko odporności psychicznej. Oni zdefiniowali, że odporność psychiczna jest to cecha osobowości określająca w znaczący sposób, jaką wydajność potrafią osiągnąć poszczególne osoby w obliczu stresu, presji i wyzwań, niezależnie od sytuacji. Czyli jest to pewna cecha osobowości. Obrazkowo tłumacząc odporność, ja to lubię tak sobie jakby trochę tłumaczyć ludziom, że odporność psychiczna to jest to, w jaki sposób ten świat zewnętrzny atakuje twój świat wewnętrzny. I to, jak widzicie tą panią na tym obrazku i widzicie, ona jest jakby otoczona pewnego rodzaju kulą. I to właśnie chodzi o to, że odporność psychiczna to jest jakby grubość w pewnym sensie tej kuli, czyli tego, w jaki sposób to, co uderza z zewnątrz, przedziera się do środka. Tak? I są ludzie, którzy mają to prawie zamknięte, o czym też za moment powiem, czy to jest na pewno dobre, czyli mają tak silną odporność psychiczną, że to, co się dzieje, tak naprawdę kolokwialnie mówiąc, po nich spływa. To kompletnie nie ma wpływu na ich efektywność. Na przykład jedna z osób, z którą ostatnio pracowałam, powiedziała bardzo otwarcie, mówi: Ela, ja ci powiem szczerze, że mnie ta sytuacja kompletnie teraz nie przejmuje. Co więcej, ja z ciekawością obserwuję teraz moich menadżerów po to, żeby sprawdzić. Dla mnie to jest taki assessment center w praktyce, bo ja patrzę, jak oni naprawdę sobie radzą z trudnymi sytuacjami. Super, można tak do tego podejść, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy twoja, że tak powiem, osłona jest tak mocna, że faktycznie nie ma to na ciebie żadnego wpływu. Natomiast minus tego, o czym za moment też powiemy, jest taki, że być może wtedy brakuje ci empatii dla innych, bo nie wszystkich osłona jest tak silna. I możesz poprzez tą twoją silną, jakby zwiększoną odporność psychiczną zburzyć pewne relacje, które będą ci potrzebne w przyszłości. Natomiast są tacy, którzy gdyby popatrzeć na tą osłonę, mają ją kompletnie dziurawą, a mianowicie wszystko, co przychodzi ze świata zewnętrznego, atakuje ich świat wewnętrzny i ta siła psychiczna kompletnie opada. Panowie, o których powiedziałam, kiedy definiowali odporność psychiczną, to powiedzieli, że ona się składa z dwóch aspektów: z rezyliencji i z twardości. W ogóle ciekawe jest to przetłumaczenie tego resilience na polski, rezyliencja. Znowu w 2008 roku, kiedy my mieliśmy kryzys w Irlandii, znaczy wszyscy mieliśmy kryzys, ale ja w tym czasie pracowałam w Irlandii, to wprowadziliśmy właśnie szkolenie z resilience i to ja nie sądzę, że to jeszcze była w ogóle taka definicja polska rezyliencja, ale w każdym razie o co chodzi? A mianowicie tych dwóch panów, badając czym jest odporność psychiczna, powiedzieli, że można by było to przyrównać do sprężyny. A mianowicie odporność psychiczna, ta rezyliencja, to jest jak szybko jesteśmy w stanie odbijać się z trudnych sytuacji, tak? Z tego, co nam się przytrafia. Jak szybko jakby jesteśmy w stanie nie siedzieć w tym dole, tylko wybijać się. I tak patrząc na sprężynę, to dokładnie o to chodzi, że jak sprężyna, w której jakby jak ją przyciśniemy, to jak szybko ona jest w stanie się odbić, w związku z tym nie przejmuje się jakby przewrotnie, jakby tak metaforycznie, tymi porażkami, tą trudną sytuacją. Okej, słyszę, co się dzieje, ale szybko jestem w stanie reagować na to i przechodzić do planu działania i się zastanawiać, co z tym robić. Twardość natomiast to jest jakby twardość tej sprężyny, czyli jak mocno ta sprężyna się, że tak powiem, skurcza pod wpływem nacisku. I teraz im mniej się skurcza, tym jakby mniej na nas to oddziaływuje. Czyli tak samo w odporności psychicznej, tak? Ten świat zewnętrzny, który na nas w dużo mniejszym stopniu wpływa. I oczywiście powiedzmy sobie szczerze, że ta nasza odporność psychiczna, ta twardość szczególnie, ale też ta rezyliencja wypływa z wielu czynników. To, gdzie jesteśmy w tym momencie, jeśli chodzi o tą naszą odporność psychiczną, to oczywiście całe wychowanie, poczucie pewności siebie, które z nas wbudowano. Być może trudne sytuacje, których musieliśmy doświadczyć w życiu, i teraz patrzymy na to, co się dzieje teraz, mamy kompletny dystans do tego, tak? Czyli było wiele czynników, które spowodowały, że jesteśmy tam, gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o naszą odporność psychiczną. Ale kiedy powstało jakby całe te badania na temat odporności psychicznej, to chodziło o to, żeby zastanowić się nad tym, jak ją wzmacniać, bo to, co też powiedzieli dwaj panowie, którzy stworzyli tę teorię, oni powiedzieli: dobrze wiedzieć, gdzie jesteś, ale też chcemy ci powiedzieć, że tą odporność psychiczną możesz rozwijać. I to jest wtedy dla nas nadzieja, dlatego że my nie mamy wpływu na to, jak mieliśmy rodziców, jak zostaliśmy wychowani, czy były porażki w naszym życiu, które nas wzmacniały, i tak dalej, i tak dalej. I konkretnie pokazali taki model, którym też się mierzy, jak się robi kwestionariusz Mental Toughness Questionnaire 48. To jest 48 jakby pytań, które się tutaj zadaje właśnie odnośnie tej siły odporności psychicznej. To są cztery podstawowe wymiary, które ja tutaj chciałabym właśnie omówić i pokazać, jak w każdym z tych wymiarów możemy coś zrobić, żeby naszym ludziom pomóc, tak? Bo mamy ludzi z pewnym zastanym stanem odporności psychicznej i teraz my możemy się zastanowić, jak im to wzmacniać, jak im pomóc. To są cztery aspekty. Zaangażowanie, i będziemy sobie to omawiać, wyzwanie, pewność siebie i poczucie wpływu. Ja do tego rysunku kilka razy jeszcze wrócę, bo to będzie tak naprawdę fundament naszego tutaj webinaru. Ale zanim do tego wrócę, to jest to, co już zaczęłam podkreślać, że kiedy robi się na przykład w tym kwestionariuszu, bada się poziom tej odporności psychicznej, to ludzie się dzieli na, jak w rozkładzie normalnym, na takie kategorie, a mianowicie patrzy się w skali od 1 do 10, jak silną mają odporność psychiczną ludzie. I ci, którzy się znajdują w tej 8, 9, 10, to jest oczywiście w porównaniu do odpowiedniej grupy, którą się tutaj do tego przyporządkowuje, to są ludzie, o których się mówi, że mają bardzo silną, wysoki poziom odporności psychicznej. I teraz dlatego to jest ta uwaga, bo to jest to, co ja powiedziałam. Być może niektórzy z Was faktycznie, gdyby zrobili taki kwestionariusz, albo jak pomyślą o sobie, to mówią, Boże, okej, no jest trudno, ale pchamy wózek do przodu, wszystko jest okej. Mogą mieć właśnie tendencję do tego, żeby nie zauważać, że w większości ludzie wpadają gdzieś w ten rozkład normalny. Co więcej, może być w tych osobach o silnej odporności, wysokim wskaźniku tej odporności, może być brak empatii do tego, że niektórzy mogą się tym przejmować. A jak zgubisz ludzi, którzy są za tobą, to za moment będziesz sam bieg, będziesz uprawiać tak naprawdę ten bieg właśnie w tym, co chcemy osiągnąć. Po środku jest typowa odporność, tak jak widzicie, to się składa między 4 a 7 i to jest dosyć duży też rozrzut. I warto się temu przyglądać. To, co was mocno, do czego was mocno zachęcam, to naprawdę się przyglądać, jak wasi ludzie na to wszystko reagują. I na samym dole, jakby z lewej strony mamy niskie wskaźniki tej odporności psychicznej i uwaga, to nie oznacza, że to są ludzie o niskiej odporności psychicznej, to się mówi, że to są ludzie o dużej wrażliwości, czyli jakby w dużo większym stopniu się przejmują tym, co się dzieje, ma dużo większą wrażliwość. Wróćmy do naszego modelu, czyli mamy cztery aspekty: zaangażowanie, wyzwanie, pewność siebie i poczucie wpływu. I na te elementy możemy oddziaływać, wzmacniając odporność psychiczną naszych ludzi. Idźmy do pierwszego. Co to znaczy poczucie wpływu? A mianowicie model mówi, że to jest taki aspekt, w którym poczucie wpływu oznacza, że jakby ludzie, którzy mają to na wysokim poziomie, to są ludzie, którzy mówią, damy radę, tak? Wiem, że kształtuje moje życie tak naprawdę i panuje nad emocjami. To są te dwa wymiary, które tutaj się mierzy, na które się zwraca uwagę w odporności. Czyli po pierwsze, na ile mam poczucie, że tak naprawdę to ja wpływam na swoje życie. Czyli mimo tego, co się teraz dzieje, tak? Podam wam przykład. Tak? Mogą być osoby, które mówią, okej, może jest już trudno, może będzie trudno, ale ja się tym nie przejmuję, dlatego że ja wiem, że tak naprawdę to ode mnie wszystko zależy. Ode mnie zależy to, czy ja wyjdę na dwór, czy ja nie wyjdę na dwór, tak? To z perspektywy zdrowotnej, ale idźmy dalej. Ode mnie zależy, nawet jeżeli później będzie trudna sytuacja biznesowa, to ode mnie zależy, jak mocno zakasam rękawy, jak mocno się ja zaangażuję w biznes, jak mocno się przyłożę do wyciągnięcia naszej firmy z tego kryzysu. W związku z tym mi nic nie grozi, tak? To jest jakby ta prawa strona tej odporności psychicznej. I drugie, umiejętność zarządzania emocjami, czyli to jest ta umiejętność jakby filtrowania tego, co przychodzi ze świata zewnętrznego i zatrzymywania, tak? Czyli okej, słyszymy bardzo dużo negatywnych rzeczy, w związku z tym zaczynamy się niepokoić, być może idzie to w kierunku jakby pewnego smutku, depresji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast osoby, które mają wysoko ten wskaźnik u siebie, to są osoby, które są w stanie technikami zatrzymać te negatywne emocje, zarządzić, to jest też znowu materiał, który wam udostępnię dodatkowo, o czym powiem na końcu webinaru, zarządzić świadomie emocjami, czyli nie jesteśmy efektem tych emocji, tylko to my kształtujemy te emocje. Owszem, ja słyszę negatywne rzeczy, ja słyszę, że może być ciężko, ale to ja decyduję, w jaką emocję przetworzę te informacje, które tutaj jakby są podawane. I w tym poczuciu wpływu jest bardzo ważna umiejętność funkcjonowania w odpowiednim tym kole wpływu. Jak myślę, że też większość z Was zna ten model, gdzie mamy jakby trzy koła, jeśli chodzi o wpływ. Na samym środku, jakby w samym środeczku mamy te rzeczy, na które my mamy wpływ, tak? Stuprocentowy, czyli ja mam wpływ na to, co myślę. Tak? Ja mam wpływ na to, jak zareaguję. To są rzeczy, na które mam wpływ bezpośredni. Ja mam wpływ na to, co zrobię. Wyjdę z domu, nie wyjdę z domu. Tak? Skoncentruję się na pracy albo będę rozmyślać o tym, jakie czarne scenariusze mogą się wydarzyć. Idźmy dalej. Kolejny krąg to jest krąg oddziaływania, tak? Czyli to już nie jest tam, gdzie mam 100% wpływu, ale mogę oddziaływać, mogę rozmawiać z innymi, tak? Mogę próbować oddziaływać, żeby na przykład pewne rzeczy się wydarzyły albo nie wydarzyły. Mogę, jak też w webinarze, które właśnie dla Waszych ludzi przygotowałam, mogę podnosić rękę, wychodzić z inicjatywą, jak mogę pomóc w firmie, żebyśmy nie doprowadzili do kryzysu, ale nie mam gwarancji, że to mi na pewno da efekty, których potrzebuję. I ostatnie koło to jest koło, na które kompletnie nie mamy wpływu, kompletnie poza naszym wpływem, na przykład to, ile osób, że tak powiem, zachorowało na świecie, albo na przykład to, jak ostatecznie jakby finansowo to się wydarzy w naszej, potoczy w naszej organizacji. I funkcjonowanie w tym trzecim kole powoduje, że tylko i wyłącznie mamy obawy, bo na to nie mamy żadnego wpływu. I ten aspekt tego wywierania, tego poczucia wpływu, tej odporności psychicznej jest umiejętność fokusowania się na tych kołach, na które tak naprawdę mogę oddziaływać. To co może zrobić HR? I tak chciałabym Wam trochę opowiedzieć o każdym z tych aspektów i powiedzieć, co w związku z tym, co my możemy zrobić jako menadżerowie, mając świadomość, że ten czynnik tak mocno wpływa na odporność psychiczną naszych ludzi. A więc tak, po pierwsze, ja to napisałam, pozwolić ludziom przechodzić obecnie swoje emocje i pokazać im, że to jest normalne, że mają takie, a nie inne obawy. I to jest właśnie tak, jak jest ta umiejętność zarządzania emocjami. To tak, jakbyśmy ludziom powiedzieli, nie denerwuj się. No jest to kompletnie niepomocne, tak? Albo przestań się stresować tą całą sytuacją, fokusuj się na biznesie. Absolutnie nie. Dlatego po pierwsze, żeby pomóc naszym ludziom właśnie umiejętnie zarządzać tymi emocjami, może dzięki temu, że zanim przejdziemy konkretnie do zadań, które mamy dla nich, pozwolimy im wylać te emocje. W coachingu to się często nazywa normalnie narzędziem wentylacja, czyli możliwość wypowiedzenia tych emocji i powiedzenia, to jest absolutnie normalne, że teraz tak się czujesz. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Jak mamy menadżerów, którzy mają tą silną odporność psychiczną i przychodzi do nich człowiek, który mówi, wiesz co, Ela, jestem bardzo zestresowany tym, co się czuję. Naprawdę nie wiem, co się może wydarzyć, jak to się wszystko potoczy. A ten z silną odpornością sobie myśli, Boże, co to za menadżer, który w ten sposób funkcjonuje? Bo z jego perspektywy ma bardzo silną odporność psychiczną i w ogóle nie rozumie, jak można tak mocno dać się jakby poddać tej całej sytuacji. Teraz jeżeli nie pozwolimy temu człowiekowi się wywentylować, pozwolić mu przejść przez te emocje, to tak naprawdę mu przeszkadzamy. Druga rzecz, którą możemy zrobić, jeśli chodzi właśnie o wzmacnianie tego poczucia wpływu, odnieść do modelu zewnętrznego. O co chodzi? A mianowicie, kiedy prowadziłam szkolenia z WUKI, ale wtedy, kiedy jeszcze mówiliśmy o tej WUCE, że jest ta matriksowość, że centrala wymyśla coś, to ma taki wielki wpływ na nas i tak dalej, to okazywało się, że ludzie mogli odetchnąć z ulgą, że ten świat, z którym sobie trochę nie radzą, że właśnie taka mnogość tych priorytetów, taki chaos, to jest po prostu pewien świat, który został nazwany WUKą i to jest świat, w którym wiele firm funkcjonuje. I bardzo podobnie tutaj, ja uważam, że gdybyśmy naszym ludziom pokazali, słuchaj, to jest normalne, to się nawet nazywa, to ma swoją nazwę pod tytułem WUKA, tak? Albo jakbyśmy im pokazali, słuchaj, jest coś takiego jak odporność psychiczna, to zostało zmierzone i jeżeli zaczniesz nad tym pracować, to sobie pomożesz, to właśnie oddajesz ludziom to poczucie wpływu. Aha, nie mam wpływu na koronawirusa, nie mam wpływu na to, co się wydarzy, ale mam wpływ na to, żeby w tym moim małym kółku pracować nad moją odpornością psychiczną. Idźmy dalej, co jeszcze możemy zrobić? Możemy nauczyć ludzi właśnie budowania tej odporności psychicznej i kontrolowania stresu. Ja nagrałam jeden z takich podcastów, który też na koniec tego webinaru Wam pokażę link do tego podcastu, o tym powiem, w którym mówię, w jaki sposób zarządza się stresem, bo tu mówimy o kontrolowaniu w ogóle odporności psychicznej, ale zarządzaniu stresem, prosta rzecz, włącz każdego dnia komedię wieczorem do oglądnięcia, po to, żeby właśnie nie trzymać cały czas napiętej tej ręki, ale pozwolić sobie na moment odpocząć. I wiele osób mówi, jak można komedię oglądać w takich trudnych czasach? Właśnie, że można, nawet nie można, tylko trzeba. I ja uważam, że teraz mocniej niż kiedykolwiek nasi ludzie potrzebują wsparcia szkoleniowego, czy na przykład, tak jak mówię, ten podcast, który jest kompletnie darmowy, o tym, jak zarządzać tym stresem. Bo ja pamiętam, jak robiliśmy szkolenia ze stresu, jak zarządzać stresem, tak? Ale wtedy mówiliśmy o, jak dzisiaj na to patrzę, o takim prostym stresie. za dużo priorytetów, nie wyrabiam się, a teraz mówię o kompletnie innym stresie. W związku z tym, czego to podkreślam? Dlatego, że ja wiem, że jakby pierwsze co to idzie cięcie budżety szkoleniowe, a ja bym przewrotnie powiedziała, że teraz mocniej niż kiedykolwiek wasi ludzie potrzebują wzmocnienia, jeśli chodzi nie rozwoju, tak? My nie potrzebujemy teraz szkoleń z różnych fajnych rzeczy. My potrzebujemy wzmocnienia w tym, gdzie tak naprawdę nam siada odporność psychiczna. I to jest umiejętność na przykład właśnie zarządzania stresem. Idźmy dalej w module. W modelu odporności psychicznej mamy kolejny aspekt i kolejnym aspektem jest zaangażowanie. A więc im większe zaangażowanie, tym większa odporność psychiczna. I możemy nad tym pracować. Konkretnie, co to znaczy zaangażowanie? Czyli ta odporność psychiczna w kontekście zaangażowania to oznacza umiejętność wyznaczania sobie celów, a potem konsekwentnego ich realizowania. I teraz jak sobie pomyślicie, skąd się wzięła na przykład ta odporność psychiczna w powiązaniu z zaangażowaniem, to przecież to tak jest. Im więcej celów w przeszłości wyznaczyliśmy sobie, ambitnych celów, jeszcze ambitniejszych, co więcej myśmy je osiągnęli, to zobaczcie, jak rośnie nasza siła, że pokonamy tak naprawdę wszystko. I teraz przewrotnie powiem, że dokładnie tą samą sytuację mamy teraz, a mianowicie my tak samo możemy pomóc ludziom się zaangażować. I teraz idźmy dalej, czyli jak HR może to zrobić, czy jak menadżer, a więc pomóc ludziom się zaangażować. I nie jesteśmy w stanie prawdopodobnie ustalać długookresowych celów, bo nie wiemy tak naprawdę, jak to się potoczy, ale tym bardziej powinny funkcjonować krótkookresowe cele. Tym bardziej ważne to dużo bardziej niż kiedykolwiek, aby ludzie mieli jakieś cele do osiągnięcia. I tu jest pewnego rodzaju paradoks i bardzo niebezpieczna sytuacja, bo z jednej strony mamy do czynienia z taką sytuacją, ja może to trochę porównam do żałoby, tak? Czyli na przykład wyobraźmy sobie ludzi z jednej strony, którzy są w żałobie, którym chcemy współczuć i chcemy ich pocieszyć, ale z drugiej strony są pewne cele biznesowe do osiągnięcia. I my mamy podobną sytuację. Z jednej strony wiemy, że ludzie się martwią o rzeczy podstawowe, fundamentalne, o swoje zdrowie, a my z drugiej strony mówimy, ha, 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 ale tutaj są pewne cele biznesowe do osiągnięcia. I to jest wymaga niesamowitej sztuki balansowania pomiędzy tymi. O tym chciałam słów kilka powiedzieć. Dlatego, że z jednej strony, jeżeli pomożemy ludziom się fokusować nad czymś, tak, będą pewne cele na tydzień, nawet na dzisiejszy dzień, to pomaga ludziom tak naprawdę, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, ale odciągnąć swoją uwagę do myślenia o czarnych scenariuszach, do włączania radia, do nakręcania się tym wszystkim, na co nie mają wpływu. Ja zdecydowanie rekomenduję też, żeby nawet raz dziennie się zdzwaniać z naszymi ludźmi i omawiać poziom realizacji tych celów, dlatego że wtedy jakby też zmniejszamy to poczucie izolacji ludzi i budujemy takie coś, mamy coś wspólnego do osiągnięcia. Natomiast powiem drugą rzecz, to co jest tutaj nazwane tłumaczyć. Spotkałam się z takim zarzutem właśnie ze strony pracowników, że Ela, moja firma po prostu zwariowała, tutaj takie rzeczy się dzieją, a moi szefowie wymyślają sobie non-stop nowe zadania do realizacji, wymyślają te zadania, na które nigdy nie było czasu, tak? No bo pewne priorytety odpadły, bo na przykład nasi klienci, którzy są we Włoszech, no wiadomo, teraz nie funkcjonują, to nasi menadżerowie zamiast dać nam spokój, to no wymyślają różne zadania, na które nigdy nie było czasu. I to jest właśnie to balansowanie pomiędzy empatią a biznesem. Bo teraz ja sobie wyobrażam, że gdyby, i dlatego tak mówię, że tak bardzo jest teraz ważny ten styl relacyjny, gdyby była szczera i autentyczna relacja, w której właśnie najpierw jest empatia, tak? Czyli nawet jeżeli dzwoniamy się codziennie i pytam, słuchajcie, kurczę, jak wy się czujecie? Czy rodzina na pewno zdrowa? Czy wszystko jest w porządku? Jak wy psychicznie, tak? A z drugiej strony mówię, słuchajcie, ja wiem, że to jest w ogóle aż głupie, że ja teraz będę wam dawać takie zadania, które można by było pomyśleć są mało ważne z perspektywy tego, co my mamy, z czym my się naprawdę mierzymy, ale powiem wam, dlaczego to robię, dlatego, że jeżeli my nie będziemy mieli nic do robienia, to za moment ktoś się może zastanowić, to po co my tutaj wszyscy, dlatego wam daję te zadania i jakby ja wiem, że to trochę jest niezręczne, ale z drugiej strony my musimy pewne rzeczy zapełnić, albo słuchajcie, teraz mocniej niż dotychczas my musimy się zmobilizować, mimo że ja wiem, że my tutaj walczymy ze zdrowiem. Im więcej tej empatii i tłumaczenia, prawdopodobnie 30 razy naraz, tym więcej tak naprawdę uzyskacie pozytywnych rzeczy, jeśli chodzi o to zaangażowanie. I znowu dodam jako taki materiał dodatkowy ten webinar, który nagrałam dla waszych ludzi, jak wzmacniać swoją pozycję zawodową, jakby to jest ta odpowiedź na te pierwsze pytania, które mówiłam, ludzie mają, Boże, co się teraz ze mną stanie. I ja tam przewrotnie mówię, że teraz mocniej niż kiedykolwiek, ty musisz jako człowiek zakasać rękawy i pomóc swojej firmie, bo jeżeli ty jej pomożesz, to i twoje miejsce ma szansę być jakby uratowane. I jeżeli to dobrze wytłumaczymy ludziom, to ludzie naprawdę to rozumieją, ale bez tego tłumaczenia to naprawdę nie daje dodatkowych rezultatów. Tu też piszę, że będzie dodatkowy webinar, bo kiedy was pytałam, jaki webinar chcecie, odporności, czy jak utrzymać zaangażowanie, 90% powiedziało odporności, ale ja obiecałam, że w kwietniu i mam też już datę, będzie webinar, jak utrzymać dalej zaangażowanie ludzi właśnie w tych trudnych czasach i tam wrócimy mocniej też do tego zaangażowania. Trzeci aspekt, czyli znowu wracamy do naszego modelu. Powiedzieliśmy o poczuciu wpływu, o zaangażowaniu i trzecie, o którym będziemy mówić, to jest wyzwanie. Co to znaczy wyzwanie? Wyzwanie i to, w jaki sposób to buduje naszą odporność psychiczną, to jest pewnego rodzaju napęd. Opisuje, w jaki sposób postrzegamy ogólnie wyzwania, zmiany, przeszkody, różnorodność, jako szansę czy jako zagrożenia. I w tym aspekcie wyzwania, jego wpływu na odporność psychiczną, patrzy się, jak mocno ludzie wychodzą poza swoją sferę dotychczasowych możliwości, poza strefę komfortu, podejmują się nowych rzeczy. I im więcej tego było w przeszłości, tym silniejsza ta nasza odporność psychiczna. I na ile właśnie mamy w sobie ten napęd, żeby ciągle się uczyć, ciągle doświadczać, każdą trudną sytuację postrzegam jako wyzwanie. Co możemy zrobić teraz, żeby wykorzystać ten aspekt do budowania odporności psychicznej naszych ludzi? A więc tak, po pierwsze wzmacniać w nas, jako ludziach, w pracownikach, poczucie, że każde wyzwanie pozwala na wyjście z tej sytuacji jeszcze silniejszym. Jakkolwiek absurdalnie to brzmi, że teraz mamy się na takiej komunikacji koncentrować, to ja zdecydowanie uważam, że teraz mocniej niż kiedykolwiek, częściej niż kiedykolwiek powinny się odbywać takie, jak to czasami w korporacjach się mówi, takie town hall meetings, gdzie CEO występuje, tak? Jest to przekaz dla całych pracowników. Wystąpienia menedżerskie, tak? Dlaczego? No popatrzmy sobie na to, jakkolwiek możemy się z tym zgadzać albo nie zgadzać, ale zobaczcie, co się dzieje. Jak śledzimy telewizję, gdyby w tym momencie nie było prezydenta, który występuje, nie było, nie wiem, czy to jest propaganda, czy nie propaganda, w te rzeczy nie wchodzę, ale nie było tych kluczowych twarzy ministra zdrowia czy premiera, cały czas w tej telewizji, którzy mówią, co robimy, gdzie jesteśmy, jak to się toczy. Owszem, to tak jak minister zdrowia mówi, my nie wiemy tak naprawdę, czy my będziemy mieli tysiące zachorowań, kiedy to się uda opanować. W WUCE takich rzeczy się nie podaje. Dokładnie tak też, taka komunikacja też płynie od ministra zdrowia, który mówi, my tego nie wiemy, ale pokazuje, co robimy, co się, że tak powiem, dzieje. I tym bardziej, mimo że to może brzmieć tak PR-owo, tym bardziej takie rzeczy potrzebują nasi ludzie, bo pracując z domu są odizolowani i potrzebują takiego poczucia bezpieczeństwa, gdzie ten CEO staje i mówi, słuchajcie, my nie wiemy tak naprawdę, co się dalej potoczy, ale to jest to, co teraz robimy. Z jedną z firm, które rozmawiałam, która powiedziała, że oni jako korporacja sobie bardzo dobrze radzą na razie, jeśli chodzi o jakby koronawirusa. Nie zamykają fabryk. Jako jedna z pierwszych fabryk od razu uruchomili jakby proces sprawdzania temperatur, od razu mieli maseczki i gdyby te rzeczy właśnie prezentować naszym ludziom po to, żeby pokazywać tak naprawdę, jak my nad tą sytuacją panujemy, tak? Co więcej ja pokazuję, ponieważ zobaczcie, ja mówię pokazywać to jako pewnego rodzaju plusy. Zobaczcie też, jakby ucząc się z telewizji. Patrzcie, jak dużo jest takich akcentów w przekazach telewizyjnych, że ten koronawirus zmobilizował nas jako społeczeństwo. On nas w pewnym sensie połączył. To jest straszne, że w taki sposób musi nas łączyć, ale nagle się pojawia jeżdżenie do starszych pań, ludzie się angażują w szycie maseczek i to jest sprzedawanie PR-owe informacji w pozytywnym świetle. I teraz być może my bardzo podobnie moglibyśmy spróbować chociaż jakieś plusy pokazać. Na przykład, zobaczcie, my wiemy, że to jest trudna sytuacja, ale jedno z takich plusów tej sytuacji, jakkolwiek można szukać plusów, jest to, że zobaczyliśmy, że w wielu miejscach, gdzie nam się wydawało niemożliwa jest praca z domu, tak naprawdę wy niesamowicie realizujecie tą pracę zdalnie. Może to jest coś, czego powinniśmy się nauczyć z tego, większego zaufania do siebie, że nie musimy siedzieć obok siebie biurko w biurko, żebyśmy sobie ufali. To jest to, czego ludzie potrzebują. Trochę patrzenia na tą trudność jako na pewnego rodzaju szansę. Szczerze komunikować, co jest potrzebne w organizacjach. Często jak w sali szkoleniowej, pamiętam takie projekty, co robiliśmy o zmianie, okazywało się, że przez 30 minut projektu zarząd siedział zamknięty i knuł pewne rozwiązanie dla zespołu i przychodził po 30 minutach w końcu z taką ulgą, żeby przekazać zespołowi pewne rozwiązanie, a ludzie na tym etapie byli już tak sfrustrowani tą niepewnością. I tak samo może się dziać teraz. My mówimy, ale my nie mamy z czym wyjść do ludzi i im komunikować. A może właśnie trzeba by było każdego dnia nawet mieć 10 minut takiego przekazu do wszystkich ludzi, gdzie my jesteśmy, co się dzieje. To ludziom ogromnie pomoże. I trzecia rzecz, która uważam jest bardzo ważna, my możemy, a nawet powinniśmy, ja w webinarze dla Waszych pracowników dokładnie o tym mówię, przedefiniować patrzenie na rozwój i trochę powiedzieć, że słuchajcie, my nie wiemy, jak to się dalej potoczy, ale z drugiej strony to może być naprawdę ogromna dla nas szansa rozwojowa. Ja bardzo często podkreślam, że właśnie rozwój to nie jest plac zabaw, uczestnictwo w różnych szkoleniach, ale to jest plac boju. I dopiero na placu boju naprawdę się rozwijamy. Ja pamiętam, jak w 2008 roku, właśnie pracując w AIB w banku, kiedy ten kryzys nas tak mocno dotknął, myśmy w dziale szkoleń wszystkie szkolenia zlecali na zewnątrz. Jak przyszedł 2008 rok i zostały obcięte w ogromnej mierze budżety szkoleniowe, to nagle się okazało, że każdy z nas w dziale szkoleniowym musiał zacząć prowadzić szkolenia. I dla mnie, ja przyznam osobiście, to była jedna z najlepszych możliwości rozwojowych, dlatego że ja tak ogromnie się bałam prowadzić szkolenia w języku angielskim dla ludzi, dla których język angielski jest językiem ojczystym, ale gdyby nie tamten kryzys, gdyby nie to, że ja zostałam postawiona przed tym wyzwaniem, właśnie musiałam wejść na plac boju, ja w życiu nie weszłabym na taki poziom rozwoju, na jakim jestem dziś, jeśli chodzi na przykład o pracę w języku angielskim. I teraz znowu, być może można by było ludziom też w jakiś sposób to pokazać. I ostatni aspekt w tym modelu to jest pewność siebie. To jest najważniejszy składnik, bo od niego tak naprawdę zależy, w jaki sposób ludzie będą sobie radzić z tymi wszystkimi poprzednimi elementami. Co to jest ta pewność siebie w kontekście tego modelu? Jest to wiara w siebie, opisuje do jakiego stopnia, że możesz sprostać wyzwaniom, tym w czym jesteśmy dzisiaj, i swojej wewnętrznej sile do obrony stanowiska, jeśli zajdzie taka potrzeba. I tutaj są dwa czynniki, wiara we własne możliwości i pewność siebie w relacjach interpersonalnych, tak? Bo to są te dwa składniki. Co z tego, że ja w siebie niesamowicie wierzę, jeżeli nie potrafię innych do siebie przekonać, dlatego tutaj są te dwa aspekty. I znowu, co może robić HR, czy co może robić też menadżer? Ja powiem, po pierwsze doceniać. Jeżeli macie jakikolwiek ale do waszych ludzi, jeżeli nie realizują czegoś tak, jakbyście chcieli realizować, to zostawcie to na razie. Naprawdę, kiedy jest trudno, nie należy podkopywać pod ludźmi dołków. To jest jedyny moment, kiedy przede wszystkim trzeba doceniać, bo wiara w nas samych w ogromnej mierze oczywiście wynika z realizacji trudnych zadań, na których się sprawdzamy, ale w tym momencie, kiedy jesteśmy atakowani trudnymi rzeczami, to teraz doceniać non-stop, doceniać za byle co, naprawdę generować bardzo dużo tej pozytywnej energii z doceniania. Negatywny, konstruktywny feedback być może przełożyć na za moment. Jeżeli ludzie nie realizują czegoś, co powinni realizować, to zamiast krytykować, wejść na poziom empatyczny i się spytać, co się takiego dzieje. Być może wytłumaczyć, dlaczego to jest ważne, żeby to robili, ale nie krytykować teraz. Po drugie, budować na mocnych stronach ludzi, na talentach. McKinsey napisał niedawno bardzo ciekawy artykuł właśnie o tym, jak kadra menedżerska powinna sobie teraz w tej sytuacji radzić. I między innymi tam było o tym, że prawdopodobnie będzie właśnie potrzeba budowania takich wielu zespołów zadaniowych czy tam projektowych, bo my nie wiemy, jakie nagle się inicjatywy pojawią albo będą musiały pojawić, żebyśmy sobie poradzili z tą sytuacją. I to będzie oznaczało, że będziemy musieli brać ludzi jakby z różnych miejsc, żeby te zadania zrealizować. I tym bardziej zachęcam Was do tego, żeby umiejętnie dobierać tych ludzi do tych zespołów, żeby to były zadania, z którymi ci ludzie sobie dadzą radę. Dlatego bazować na mocnych stronach tych ludzi i dodawać do zadań tych ludzi, do tych zadań, gdzie jakby jest niesamowite połączenie pomiędzy tym, co ludzie potrafią i w czym się dobrze zrealizują. Znowu w tym webinarze dla Waszych pracowników ja mówię, jak istotne jest teraz mocniej niż kiedykolwiek rozumienie, w czym jesteś dobry i jakie masz talenty. I trzecie, nauczyć ludzi, że sposób interpretowania rzeczywistości jest opcjonalny. Czyli to jest to, co powiedziałam, możemy mieć tą samą rzeczywistość, dwie osoby, i jedna z nich mówi: okej, dobrze, nie mam na to wpływu, co się dzieje, wiem, że jakby rośnie ilość zachorowań, wiem, że to może odbić się na naszej organizacji, ale odcinam się teraz od tego i koncentruję na zadaniu, które mam zrobić na dziś, bo ja wiem, że dzięki temu tak naprawdę ja na coś mam wpływ. A druga osoba natomiast mówi: o Boże, co to teraz będzie, faktycznie, po co w ogóle się na tym zadaniu koncentrować, skoro to i tak do niczego nie doprowadzi. I dlatego ja mówię, że sposób interpretowania tej rzeczywistości jest opcjonalny. Ty możesz zdecydować, czy podejdziesz właśnie z takim nastawieniem, czy z takim nastawieniem. I 7 kwietnia wyjdzie taki podcast, tutaj mam dla Was link, zresztą w mailu Wam też prześlemy te linki. Ja w ramach TDI School of Coaching, czyli w ramach Talent Development Institute, prowadzę właśnie tego typu działania i programy dla kadry menedżerskiej, dla HR-ów, natomiast w ramach TDI School of Coaching prowadzę działania już takie rozwijające indywidualne osoby i tam wydaję co 2 tygodnie podcasty. I tam będzie 7 kwietnia podcast właśnie o tym, jak wzmacniać swoją odporność psychiczną za pomocą sposobu myślenia. Bo ja wiem, że nikt z Was nie jest tutaj psychologiem, chociaż, znaczy przepraszam, część z Was może być, ale w roli HR-owej czy menedżerskiej Wy nie wchodzicie tak głęboko, tak? Dlatego na przykład może, być może warto udostępnić ludziom ten podcast, żeby oni sami pracowali nad swoim sposobem myślenia. Dlatego, że pewność siebie będzie zdecydowanie kluczowa. Podsumowując, słuchajcie, odporność psychiczna składa się z tych 4 elementów: zaangażowania, wyzwania, pewności siebie i poczucie wpływu, ale co jest jeszcze ważniejsze, to tak naprawdę można rozwijać i taki był też mój cel w tym webinarze, żeby Wam to pokazać, jak można to rozwijać, dlatego, że jeżeli nie będzie się nad tym pracować bardzo świadomie, to będzie dokładnie jak z tą szklanką, Wasi ludzie nie wytrzymają, bo stres to jest stan przeciążenia fizycznego i psychicznego i nawet jeżeli teraz jeszcze się tym nie przejmują, nawet jeżeli sytuacja się zmieni, to nie wiecie tak naprawdę, w którą stronę to pójdzie. Dlatego zdecydowanie trzeba pomóc ludziom tą odporność budować. Zamiast podsumowania, ja bym powiedziała, co jeszcze może zrobić HR. Ja mówię coś takiego, że zdecydowanie należy wzmocnić menadżerów. Dlaczego? Dlatego, że od siły menadżera zależy siła zespołów. To tak jak często ja mówię, nie oczekuj większego zaangażowania, większej motywacji od Twoich ludzi niż Twoja własna. I tak samo jest tutaj. Nie oczekuj, że jeżeli Ty jesteś, że tak powiem, zestresowany, nie masz silnej odporności psychicznej, to jesteś w stanie pomóc swoim ludziom. I to jest cytat tak naprawdę z mojej konkretnej rozmowy z konkretną osobą, która do mnie mówi: Ela, słuchaj, powiedz mi, w jaki sposób ja mogę pomóc moim ludziom być spokojniejszym, jakby lepiej funkcjonować w tej sytuacji. Wiesz, ja sam jestem taki niespokojny. To ja moje pierwsze pytanie jest takie: w jaki sposób ty sobie możesz najpierw pomóc, bo jeżeli ty sobie nie pomożesz, to naprawdę nikomu innemu nie pomożesz. A my menadżerowie często właśnie coś takiego mamy, że my siebie spychamy na plan dalszy, bo my potrafimy, tak? Natomiast ja zdecydowanie mówię, że teraz, oczywiście to nie jest budżet szkolny, to nie jest czas na budżety szkoleniowe, natomiast teraz jest sposób na wzmacnianie menadżerów. I teraz ja może nawet tutaj pokażę Wam, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, możecie sobie zobaczyć, tu jest przykład, z czego powinniście wzmacniać menadżerów. To jest Leading Through WUKA, taki program online'owy, ale zobaczcie, najważniejsze jest, jakie aspekty powinniście wzmacniać w menadżerach, bo jeżeli tego nie zrobimy, to nie mamy co budować odporności psychicznej u innych, bo my tak samo jesteśmy w roli pracowniczej. Dalej, zamiast podsumowania, ja bym powiedziała coś takiego, że to jest pewnego rodzaju egzamin, w którym jesteśmy teraz, dlatego że rolą HR, i tutaj jest szczególny przekaz do nas jako dla HR-ów, jest wspierać biznes. I teraz jest i będzie prawdopodobnie moment, kiedy biznes będzie potrzebował wsparcia najmocniej, wsparcia w utrzymaniu siły ludzi, czyli tej odporności psychicznej i potem zaangażowania. Ale uwaga, naprawdę nie próbujmy tego robić sami. Mamy od tego cały sztab kadry menedżerskiej, którą możemy do tego też zaangażować. Wspomniałam, że mam też dla Was materiały dodatkowe, już pomału zacznę udostępniać też czat na Wasze pytania. Jeżeli będziecie mieli tutaj jakieś pytania, komentarze, to jak najbardziej teraz zapraszam, czat został włączony. Przyjdzie do Was e-mail z bezpłatnym znowu webinarem dla Waszych pracowników, bo ten webinar jest dla Was jako dla menedżerów, dla HR-ów. Natomiast ja nagrałam dla pracowników, jak wzmacniać swoją pozycję zawodową w niepewnych czasach, WUKA. I tam mówię o tym, jak właśnie masz wpływ na to, jak często będziesz podnosić rękę, żeby dodatkowo pomóc, jak mocno zrozumiesz, co Cię nakręca, w związku z tym będziesz w stanie utrzymać swoją wewnętrzną motywację. I to jest bardzo ważny webinar. Dostaniecie osobny mail, także proszę nie traktujcie maila jako spamu, tylko naprawdę szukajcie go, on przyjdzie dzisiaj albo jutro. Dodatkowo ja wam powiedziałam, że 7 kwietnia będzie podcast jak budować swoją odporność psychiczną własnymi myślami, to wyjdzie 7 kwietnia. Na tej samej stronie, co jest powyższy podcast, jak tutaj widzicie, on już jest dostępny na tdischoolofcoaching.pl, posłuchaj podcastów. W zeszły wtorek wyszedł podcast jak pokonać stres i tam jest o 13 metodach bardzo prostych do zastosowania, żeby właśnie tej ręki nie trzymać cały czas utrzymanej. Bo nawet największy chojrak, który udaje, że jest naprawdę niesamowity, jeśli chodzi o tą sytuację, z czasem to zacznie mu przeszkadzać. I w kwietniu też na pewno dostaniecie o tym informacje i będziemy też na LinkedInie reklamować ten webinar typowy dla menadżerów o budowaniu zaangażowania ludzi w trudnych czasach. Także tyle chciałam wam przekazać. Mam nadzieję, że udało mi się te cele osiągnąć, czyli zainspirować, nie dać odpowiedzi na wszystkich, bo naprawdę super by było, jakby takie odpowiedzi na wszystkie były. Ja tutaj zerknę na to, jak wspomóc menadżerów, kiedy są wyłącznie skoncentrowani na zadaniach, bo zarząd wymaga. Oczywiście, że wymaga. Ja nawet powiem tak, menadżerowie mają się koncentrować na zadaniach, są odpowiedzialni za cele. Natomiast udostępnijcie im ten webinar po to, żeby im pokazać, że oni są odpowiedzialni za siłę swoich zasobów, które te cele mają realizować. I teraz, przepraszam bardzo, ale jeżeli nie ma siły zasobów, to wasi ludzie za moment, tak można powiedzieć dokładnie, naprawdę dosadnie menadżerom, pójdą na L4 i będą mieli pełne prawa do tego, żeby tak zrobić. Bo kogo jest zadaniem budować siłę tego zasobu? Właśnie też menadżera. Także to jest trochę tak, jak ja w tym webinarze o rozwoju mówiłam. Menadżer nie jest odpowiedzialny za rozwój ludzi, ale jest odpowiedzialny za siłę zasobu, żeby osiągnąć te cele. W związku z tym, jeżeli musi w czymś rozwinąć swojego człowieka, żeby był silny na tyle, żeby te cele realizować, to jak najbardziej. I tu mamy dokładnie tą samą sytuację. Te zadania z tą wyciągniętą ręką ten menadżer może próbować realizować, ale jak ludziom zacznie padać ta ręka, to naprawdę nie będzie miał nawet ludzi do realizacji tych zadań. Dziękuję za dzielenie się wiedzą, dziękuję bardzo, dziękuję, znaczące słowa usłyszałam, zdrowia, odporności psychicznej z empatią życzę, dziękuję bardzo. Czy będzie gdzieś dostępny ten webinar? A więc tak, każdy z was dostanie link z nagraniem do tego webinaru. W związku z tym naprawdę w moim interesie jest to, żebyście wy jak najszerzej dzielili się tym webinarem, właśnie też z kadrą menedżerską, dlatego że naprawdę każdy z nas na dzień dzisiejszy potrzebuje tej siły. Także z naszej strony wielkie wsparcie i jak najbardziej możecie się tym linkiem dzielić. Bardzo lubię pani webinary, bo dostarczają realnej wiedzy i praktycznego podejścia, a nie są nakierunkowane typowo na sprzedaż, jak większość podobnych nagrań. Super, czekam na kolejne materiały. Dziękuję bardzo. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Pojawił się w firmie pomysł, aby zorganizować dla zespołu aktywności po godzinach, na przykład wspólne oglądanie filmów online. Co o tym pani sądzi? Ja powiem tak, wódce jak się podchodzi, a mianowicie Bob Johansen bardzo dobrą książkę napisał właśnie między innymi o 10 umiejętnościach potrzebnych w świecie WUKA i tam jest jedna z podstawowych umiejętności przywódczych, która się nazywa rapid prototyping, czyli takie sprawdzanie szybkie prototypów. I tutaj odpowiadając bardzo mocno na to też pytanie, każdy pomysł, który wam przyjdzie do głowy, wy go rzucacie i patrzycie, jak ludzie reagują i patrzycie, czy oni tego potrzebują. Bo to jest właśnie problem w WUKA, że my próbujemy wymyślić najlepsze rozwiązanie. Nie ma najlepszego. W związku z tym, jeżeli pojawił się taki pomysł, zdecydowanie spróbujcie i zobaczcie i spytajcie, pomaga wam, nie pomaga. Jak pomaga, to super, róbmy to. Jak nie pomaga, to nie róbmy tego. Albo może nie wszystkim będzie pomagał. Tak się testuje tak naprawdę rozwiązania w WUKA. Nie ma innego rozwiązania. Jeszcze pójdę do góry, popatrzę na jakie jeszcze wam się pytania tutaj pojawiły. Jak zachęcić ludzi do pracy nad sobą? Jak zachęcić ludzi do pracy nad sobą, jeśli nie dopuszczają do siebie analizy psychicznej, coachingu? Coaching i analiza psychiczna jest, że tak powiem, rozwiązaniem dobrowolnym. W związku z tym absolutnie ludzie wcale nie muszą jakby się na to decydować. Tym bardziej, że tak mocno zepsuliśmy w ogóle pojęcie coachingu, bo tak wiele osób to stosowało. W związku z tym jedyne, co możecie robić, to możecie im podsyłać różne rzeczy. I tak jak mówię, ja wam wyślę te podcasty, ja wam wyślę ten webinar, ale to, czy ludzie w to wejdą, czy nie wejdą, to naprawdę nie macie już na to wpływu. Ale to, co możecie zrobić, to im to podsyłać. I być może ich to do tego skłoni. stronie. Ale im mocniej będziecie naciskać, zmierz sobie może teraz odporność psychiczną, to już zdecydowanie jakby mówię absolutnie nie. O ile jest narzędzie, ten kwestionariusz MTQ48, to ja nie wiem, czy to jest najlepszy moment na to, żeby powiedzieć człowiekowi, słuchaj, jest taki kwestionariusz, może sobie zrobisz, żeby sprawdzić swoją odporność psychiczną. Nie wiem, czy to jest najlepszy czas. Uważam, że teraz chodzi o to, żeby rozumieć, że jest coś takiego jak odporność psychiczna, że to jest przebadane i rozłożone na pewne czynniki pierwsze i można coś z tym robić, ale nie szłabym kompletnie teraz w mierzenie, na jakim poziomie jesteś z tym. Dziękuję za ciekawy webinar. Chyba w tym czasie skupiamy się, co menadżer powinien zrobić dla pracowników, a trochę zapominamy, oczekajcie, bo mi ciągle to ucieka, jak wzmacniać, tak, chyba w tym czasie skupiamy się, co menadżer powinien zrobić dla pracownika, a trochę zapominamy, jak wzmacniać menadżerów. Absolutnie. I dlatego to jest to, co ja powiedziałam. Pracownikiem jest też menadżer. I my trochę zakładamy, że skoro jest ten menadżer, to on powinien umieć to robić. A właśnie, ja bym powiedziała, dlatego ja wam tam udostępniłam ten link o programie Leading Through VUCA, który jest dla menadżerów i on się nazywa właśnie jak wzmacniać menadżerów. Tam są webinary, spotkania jakby w takim coachingu grupowym, bo zdecydowanie uważam, że część z was będzie miała przekonanie, teraz testuję moich menadżerów. Albo są silni psychicznie i sobie z tym radzą, albo nie. W związku z tym, jak przyjdą, że tak powiem, nowe czasy, to ja nie wiem, czy ich zatrzymam. Ja nie wiem, czy to jest najlepsze podejście w tym momencie, w ten sposób. Ja bym zdecydowanie właśnie wzmacniała menadżerów i to, o czym mówię tu, to dotyczy też menadżerów, bo przecież menadżer to też pracownik, a dodatkowo dlatego wam udostępniłam ten link, ja wam zresztą też wyślę ten link, o jakie rzeczy zadbać, jeśli chodzi o wzmacnianie menadżerów. Także bardzo mi się podoba ten komentarz. Patrzę, co jeszcze się pojawia, jakie pytania. Ponieważ trochę nam się już kończy czas, a obiecałam, że to nie zajmie więcej niż godzinę, a już zajęło 7 minut więcej, to pozwolicie, że ja przejrzę sobie wasze komentarze już po webinarze i na wszystkie z nich na pewno odpowiem. My wrzucimy też post na LinkedIn po tym webinarze, też z informacją, że się taki odbył, że jest taki link i poproszę was też wtedy o wszelkie pytania, jakie jeszcze macie, czy komentarze pod tym postem. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Jeżeli tylko i wyłącznie mogłam się przyczynić do tego, żeby też budować waszą odporność psychiczną, to się ogromnie cieszę, bo to jest to, co mogę dla was zrobić. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję za wysłuchanie podcastu, który mam nadzieję cię zainspirował i dostarczył praktycznej wiedzy w temacie rozwoju ludzi. Jeśli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o kolejnych podcastach, czy pobrać materiał do audytu Twojej strategii zarządzania talentami, lub jeżeli możemy w jakikolwiek sposób wesprzeć Twoją organizację w rozwoju ludzi, zapraszam Cię serdecznie na naszą stronę www.talentdevelopmentinstitute.pl. Do usłyszenia!